Część trzecia, dusi grosz kieszonkowy. Mała Ala, jak co dzień po śniadaniu, wyszła na ogród, aby pobawić się z Oliwierem. Wesoły Lablador przepchnął się obok nóg dziewczynki i wymknął się na zewnątrz. Ogród, do którego wyszła, zaczynał powoli być jej ulubionym miejscem na ziemi. Zaraz za kuchennymi drzwiami znajdowała się niewielka drewniana weranda. Z dachem, poręczami i wszystkim tym, co powinna mieć urocza drewniana weranda. Był nawet bluszcz, który piął się leniwie wzdłuż poręczy. Kiedy przeszło się już werandą, zeszło z kilku stopni, wkroczyło się na niewielki przystrzyżony trawnik, otoczony z wszystkich stron wysokim żywopłotem, rosnącym pod rzędami niskich drzew. W rogu trawnika, zarośli, wynurzyła się kamienna tajemnicza dróżka, prowadząca do altanki. Altanka była domem dla dziuba, małego, uroczego stworzonka, które mianowało się opiekunem ogrodu. Dziób napytał Ali już nieraz biedy, ale nieraz również ratował ją z opałów. Dlatego po paru wspólnych przygodach zostali najlepszymi przyjaciółmi. Słonko przyjemnie prażyło. Ogród o poranku był cichy i spokojny. Dlatego Ala postanowiła usiąść na ławeczce pod żywopłotem i ponapawać się chwilę atmosferą panującą na dworze. Wciągnęła w płuca czyste powietrze i zasłuchała się w odgłosy poranka.
Alinko, widziałaś mój srebrny zegarek?
Wujek Michał krzyczał z domu do swojej żony, a ciocia udawała, że go nie słyszy. Lubili się tak przekomarzać i oboje doskonale wiedzieli, kiedy to drugie stroiło sobie takie żarty. Oliwier podbiegł do dziewczynki, niosąc wielki patyk i wcisnął go jej do ręki. Ala wzięła zamach i rzuciła patyk w zarośla. Pies to uwielbiał. Rzucił się biegiem, żeby przynieść patyk.
Ała!
Dobiegł dźwięk z miejsca, gdzie upadł patyk. Spod żywopłotu wyszedł dziób, rozmasowując wielkiego zielonego sieniaka na podobnej do ziemniaka głowie.
Uważaj, gdzie wyrzucasz te kijobije? Najprzyjaciółko.
Makary!
Zawołała dziewczynka.
Przepraszam, nie wiedziałam, że się tak tam ukrywasz.
Dziób wspiął się na ławeczkę i klapnął na poręczy obok dziewczynki.
Nic się nie stanęło, najprzyjaciółko.
Zapewnił ją Makary.
Jak ci idzie w odkrywanie tajemniczości wujka?
Tragedia.
Dziewczynka posmutniała.
Wujkowi cały czas udaje się wymyślać wiarygodne wymówki, a ja nie mam żadnych dowodów na to, że jest czarodziejem.
Uda ci się, najprzyjaciółko. Zobaczysz.
Wtem w trawie coś zalśniło. Ala nie była pewna, czy to promienie słońca odbijały się w jakiejś kałuży, czy może coś innego. Postanowiła nie zawracać sobie tym głowy. Z okna w kuchni dobiegł ją głos cioci Alinki.
Alu, proszę podejść do furtki. Masz gościa.
Dziewczynka spojrzała zdziwiona na dziuba.
Dziwne. Goście? Do mnie?
Wtem pomyślała, że może to tato przyjechał zabrać ją do domu.
Dziubie, ukryj się proszę.
Przy furtce została wujka Michała. Rozmawiał z kimś o wiele od siebie niższym i rudowłosym. Czyżby to był Rufus? Siedzieli na ławeczce w ogrodzie i Rufus tłumaczył właśnie, dlaczego przyjechał.
Nudziło mi się,
powiedział chłopiec.
Zawsze na wakacje przyjeżdżamy z tatą do domku. Jakiś kilometr stąd. On zamyka się i eksperymentuje z nowymi sztuczkami, a ja nudzę się jak mops. Kiedy usłyszałem, że mieszkać w pobliżu, pomyślałem, lepiej ruszyć, nudzić się razem niż samemu. No nie?
Bawili się w ogrodzie cały poranek, aż w końcu dopadła ich zapowiadana przez Rufusa nuda. Zaczęli kręcić się po domu, w ten i nazad, szukając sobie zajęcia. Ala przez chwilę zastanawiała się, czy nie pokazać Rufusowi pokoju wujka Michała. Ale drzwi i tak były zamknięte, a wujek zawsze był w pobliżu. W pewnym momencie, kiedy już z braku jakiegokolwiek zajęcia, zaczęli liczyć na głos kafelki w łazience, wujek Michał nie wytrzymał i zawołał ich do siebie.
Dzieciaki, widziałem, że nie możecie sobie znaleźć miejsca. Mam dla was propozycję. Rufus chyba zna ten stary dwór położony w dolinie. Ludzie mówią, że podobno jest nawiedzony przez ducha starego profesora. Nikt nie wie, co się z nim stało.
Umarł?
Przestraszyła się Ala.
Nie wiadomo, nikt go nie widział od wielu lat. A wiecie, jak szybko robią się plotki? Od kilku dni dzieje się w okolicy coś dziwnego. Myślę, że wycieczka do tego miejsca może być całkiem interesująca i dużo wyjaśnić.
Mówiąc te słowa, wujek uśmiechnął się w ten sposób, jak za każdym razem, kiedy Ala próbowała udowodnić, że jest czarodziejem. Dlatego dziewczynka nie była pewna, co o tym wszystkim myśleć. Tak czy siak, razem z Rufusem postanowili, że odwiedzą tajemniczy dwór. Jechali rowerami wzdłuż polnej drogi. Gdyby nie towarzystwo Rufusa, dziewczynka trochę by się bała. Mimo pięknych widoków i wspaniałej pogody, wokół było dziwnie cicho i pusto. Słychać było każdy najmniejszy szelest wiatru. Wokół domu wujka rozciągał się niewielki las, który ciągnął się aż w dół wzgórza. Po obu stronach drogi rosły wysokie drzewa, przez co atmosfera była nieco mroczna. Po przejechaniu sporego kawałka Ala ujrzała wreszcie dwór w oddali.
Myślisz, że tam naprawdę straszy?
Ala zapytała Rufusa.
Nie wiem, ale jeśli magia naprawdę istnieje, to może duchy też są prawdziwe.
Nie boisz się? Duch starego profesora i w ogóle cały ten dwór. Chyba się trochę boję.
Zaniepokoiła się Ala.
Przestań.
Powiedział wesoło chłopiec.
Pomyśl sobie, że jeśli będziemy mieć trochę szczęścia, to uda nam się spotkać prawdziwego ducha. To musi być super przeżycie.
Ala nie była przekonana do tego pomysłu i nie uważała, żeby spotkaniem z duchem miało być czymś przyjemnym. Postanowiła się nie odzywać, żeby nie wyjść na tchórza. Dojechali do wielkiego dworu. Budowla była ogromna. Na ścianach widać było piętno czasu. Piaskowy tynk odłaził wielkimi płatami, a spod spodu prześwitywała szkarłatna cegła. Ala miała wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Wszystkie okna były pozabijane deskami, oprócz szklarni i małej przybudówki. Dziób wychynął z plecaka dziewczynki, zapiszczał i schował się z powrotem.
O nie, nie! Wredne miejsce! Ja nie wyruszam tam!
Ale ma kary!
Dziewczynka próbowała namówić przyjaciela, by z nimi poszedł.
Tam są wredno złe rzeczy.
Dziób był przerażony.
Duchy?
Coś jeszcze przegorszego.
Jak się boi, to niech nie idzie.
Rufus wydawał się zniecierpliwiony.
Najpierw sprawdzimy w tej przebudówce. Będzie łatwiej wejść.
Zostawili Makarego przy rowerach i ruszyli w stronę przybudówki. Wszędzie dookoła były porozrzucane kawałki potłuczonego szkła, starych sztućców i różnych innych małych przedmiotów. Normalnie Ala pomyślałaby, że to może jakiś krewniak Makarego zadomowił się w starym dworze. Jakiś krewniak, który bardzo nie lubi porządku, ale dziób mówił, że jest sam w okolicy. Rufus podszedł do drzwi przybudówki i chwycił za klamkę.
Jesteś gotowa?
Zapytał koleżankę. Ala spojrzała na budynek. Przy normalnych drzwiach zwykle znajduje się tylko dzwonek, ale przy tych było wiele innych małych drzwiczek w różnych kolorach. Coś jakby różnego rozmiaru wejście dla kota lub dla wielu kotów.
Gotowa!
Powiedziała Ala bez przekonania. Rufus pociągnął za klamkę i weszli do środka. Korytarz był długi i ciemny. Szli powoli bardzo blisko siebie. Dziewczynka miała wrażenie, że duch szalonego profesora może wyskoczyć na nich w każdym momencie. Kiedy skręcili za róg, ich oczom ukazało się oświetlone wejście do pokoju i doszły ich odgłosy pomrukiwania i jakiś szelest. To było dziwne, ponieważ z tego, co mówił wujek, stary dwór od lat był opuszczony i nikogo nie powinno tu być. Rufus pociągnął ją za rękę i przystawił palec do ust, dając do zrozumienia, żeby była cicho. Podkradli się pod drzwi i przystawili uszy. Nagle drzwi gwałtownie się otworzyły i oboje runęli na podłogę.
Miałeś rację, Brunonie.
Rozległ się jakiś głos.
Faktycznie mamy gości.
Ala i Rufus unieśli głowę i zaparło im dech w piersiach. Stał nad nimi starszy, siwy jegomość, który gładził po łebku jakieś dziwne stworzenie. Na pierwszy rzut oka nieznajomy był ubrany bardzo elegancko. Brązowa kamizelka w prążki i spodnie dopasowane pod kolor. Dopiero gdy się przyjrzało, można było dostrzec, że cały strój jest nieco zużyty. To, co siedziało mu na ramieniu, było skrzyżowaniem sowy z jaszczurką o bardzo kolorowych piórkach. Obaj, mężczyzna i stworzonko, nie wyglądali jak duchy.
To pan żyje?
Zająkał Rufus. Chłopiec domyślił się, że ten mężczyzna jest profesorem.
Jasne, że żyje.
Oburzył się profesor, poprawiając coś, co wyglądało jak połowa okularów.
Nie, ważne co mówią inni. Widzicie, ja tak dawno nie wychodziłem na zewnątrz, że ludzie musieli pomyśleć, że nie żyje. Tak to jest. Jeśli ludzie nie potrafią czegoś wytłumaczyć, to coś sobie wymyślają. Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem profesor Józef Rogowski.
Rufus pomógł Ali wstać. I dopiero wtedy mieli szansę się rozejrzeć. Ten nieustanny szum, który słyszeli, jak wchodzili, wydawały smoki. Ala nie mogła uwierzyć własnym oczom. Najprawdziwsze smoki. Co prawda, zupełnie inaczej je sobie wyobrażała, ale to były one. Wszędzie pod ścianami stały klatki, kosze lub stojaki dla ptaków. A we wszystkich tych rzeczach siedziały przeróżne stworzenia. Niektóre były zielone i podobne do jaszczurki, a inne puchate i fioletowe. Jeden nawet przypominał miniaturową różową krowę z bardzo długą szyją.
Widzę, że odkryliście mój mały sekret. Jestem hodowcą smoków. Odkryłem je całkiem niedawno. Ile to już minęło? Raptem 30 lat. Czymże jest 30 lat nauki? Prawda, Brunonia?
Stworzenie na ramieniu profesora zaskrzyczało, najwidoczniej zgadzając się.
To jest Bruno. Pierwszy smok, jakiego odkryłem, jest z gatunku tęczowych smoków leśnych. No dobrze, ja wam się przedstawiłem. Kultura wymaga, abyście odwdzięczyli się tym samym.
Ala wyprostowała się i poprawiła sukienkę.
Nazywam się Ala, a to jest Rufus. Bardzo przepraszamy za to najście.
Profesor roześmiał się rubasznie.
Miło mi was poznać, jak tu trafiliście.
Dziś rano wujek Michał wspominał o tym, że ten dwór może być nawiedzony i możemy sprawdzić, co w nim jest. Bo widzi pan... Bardzo się nudziliśmy i nawet nudzenie się razem nie pomagało.
Twoim wujkiem jest ten czarodziej spod lasu?
Profesor otworzył szerzej oczy.
A to szczwany lis. Przychodzi tu co tydzień i gramy w szachy. Nieźle was nabrał.
To wy się znacie?
Nie dowierzała Ala.
Oczywiście, przecież pióra niektórych smoków są bardzo ważnymi składnikami magicznych eliksirów. Ale dość o twoich wujku. O tym może ci sam opowiedzieć. Skoro już tu przyszliście, to pomożecie mi w czymś. Chodźcie.
Machnął ręką, aby za nim poszli.
Wiedziałam!
Pomyślała Ala. Rufus puknął Alę w plecy.
Ale super.
Szepnął do dziewczynki.
Mówiłem ci, że nudzenie się razem jest dużo ciekawsze.
Jak widzicie...
Zaczął profesor.
Jest tu wiele gatunków przeróżnych smoków. Większość jest niegroźna. ale te, które najwięcej psocą, trzymam pod kluczem. Niestety przy czyszczeniu klatek nie dopilnowałem jednego z nich i mi uciekł.
Profesor wskazał pustą srebrną klatkę.
Jest to dusik grosz kieszonkowy. Wygląda jak zielono-srebrny wąż z parą wielkich skrzydeł zaraz przy łebku. Uwielbia kraść wszystko, co błyszczy, a potem chować to w swoim gnieździe. Od tego gatunku zresztą wzięło się powiedzenie mieć węża w kieszeni. Ale potem ludzie wszystko przekręcili jak zawsze.
Profesor westchnął ciężko.
Ja nie mogę, muszę pilnować resztę tych smoków. Wiecie, co by się tutaj działo, gdyby wszystkie pouciekały?
Ala rozglądała się po pomieszczeniu. Tysiące małych oczek wlepiało w nią swoje spojrzenia. I wtedy dziewczynkę olśniło.
Mój wujek mówił, że w okolicy naszego domu dzieje się coś dziwnego, a poza tym dziś rano nie mógł znaleźć swojego srebrnego zegarka. Myśli pan, że dusi grosz mógł go ukraść?
Ho, ho, ho.
Profesor zaśmiał się rubasznie, aż zatrzęsło brunonem na jego ramieniu.
Ten mały spryciarz uwielbia srebrne zegarki. Traktuje to jak przysmak, mimo że wcale go nie zjada. Mimo wszystko trzeba go złapać, póki jest w okolicy, bo w przeciwnym wypadku ucieknie w poszukiwaniu nowych świecidełek i będzie okradać wszystkich naokoło.
Musimy go jak najszybciej złapać.
Zawołała dziewczynka.
A po co?
Zapytał, jak dotąd milczący Rufus.
Przecież skoro i tak się stąd wyniesie, to już nie nasz problem.
Ależ oczywiście, że musimy coś zrobić.
Profesor oburzył się tak bardzo, że aż wyleciała mu z oka połowa okularów.
To jest niepowtarzalny okaz. Nigdy nie udało mi się złapać żadnego innego z tego gatunku.
Profesor ma rację,
wtrąciła się Ala.
Poza tym nie możemy pozwolić, aby dusigrosz okradał ludzi.
Ala, Rufus, profesor i mały Brunon stworzyli plan złapania dusigrosza. Wzięli niewielką tubę, akurat taką, w której na pewno zmieściłby się smok. W dęku tuby zrobili niewielką dziurkę, przez którą przyciągnęli nitkę z przywiązanym na końcu srebrnym zegarkiem. Profesor z bólem serca oddawał ów zegarek i odgrażał się, że musi on do niego wrócić. Był bowiem pamiątką ukończenia pierwszego doktoratu, jaki profesor pozyskał. Skuszony zegarkiem dusigrosz miał wskoczyć do tuby, która dzięki specjalnej pokrywce zamknęłaby się, jak tylko smok znajdzie się w środku. Plan był prosty i wydawało się, że nic nie może pójść źle. Profesor przyrzekał, że zegarek zadziała idealnie, jako wabik, a mimo to mała Ala miała jakieś obawy. Postanowiła odpędzić od siebie te złe myśli. Siedli na rowery i z tubą pułapką na bagażniku pojechali w stronę domu wujka Michała. Ustalili, że pułapkę założą w ogrodzie, bo dusigrosz musi być gdzieś blisko, skoro zdołał zwędzić zegarek wujka. Samą pułapkę ukryli w krzakach, a jej otwór wraz z zegarkiem umieścili na brzegu, tak żeby promienia słońca odbijały się w srebrnej powierzchni czasomierza i usiedli na ławeczce. Starali się jak mogli, aby nie spoglądać co chwilę w stronę zasadzki, ale to było bardzo ciężkie.
Co robicie?
Na piskliwy dźwięk głosu dziuba Ala i Rufus aż podskoczyli. Ala całkowicie o nim zapomniała. Makary zasnął w plecaku, kiedy pilnował rowerów koło dworu profesora.
Ciii.
Upomniała go Ala.
Zostawiliśmy pułapkę dla smoka i czekamy, aż się w nią złapie.
Dziób otworzył szeroko oczy, a kilka listków na jego głowie pochowało się z powrotem w pączki.
Zastanowiliście pułapkę na prawdziwego smoka?
Przeraził się dziób. Ala wiedziała już, jak strasznie płochliwy potrafi być mały przyjaciel. ale wiedziała również, że wtedy, kiedy trzeba, potrafi wykazać się odwagą.
Makary, jak się boisz, to schowaj się za ławką, ale nie przeszkadzaj, dobrze?
Dzioby nie boją się niczego. Czasem tylko specjalnie unikają niektórych rzeczy. A co to za smok jest w ogóle?
Dusi grosz kieszonkowy.
Wtrącił się do rozmowy Rufus, nie spuszczając oka z pułapki.
Co?
Wrzasnął dziób, aż Ala i Rufus spojrzeli na niego zdziwieni.
Mamy tu kieszonkowca? Mogłem się domyślić. Ciągle coś mi się zagubia. Jak go tylko złapię, to drań pożałuję.
Krzyki dziuba przerwało metaliczne szczęknięcie. Takie metaliczne szczęknięcie mogło oznaczać tylko jedno. Pułapka zadziałała i dusigrosz został złapany. We trójkę podbiegli do krzaków, aby sprawdzić, czy się udało. Faktycznie, tuba leżała zamknięta i trzęsła się lekko.
Jest!
Krzyknął uradowany Rufus.
Udało się, aż nie mogę uwierzyć.
Chłopiec podniósł tubę i Ala miała wrażenie, że zaraz nią potrząśnie, jakby chciał sprawdzić, czy coś jest w środku. Rufus jednak się powstrzymał. Zamiast tego postanowił zrobić coś gorszego. Uchylił lekko klapkę tuby, aby zaglądnąć do środka. I to był błąd.
Ała!
Krzyknął Rufus, kiedy złapany w pułapkę dusigrosz postanowił wykorzystać sposobność i uciec. Ugryzł chłopca w rękę, przez co ten wypuścił tubę na ziemi. W mgnieniu oka smok wyswobodził się z pułapki i pomknął w stronę domu wujka. Nieoczekiwanie zza ławeczki wyskoczył dziób i z morderczym okrzykiem rzucił się w pogoń za kieszonkowcem. Niestety nie mógł zdążyć. Dusigrosz przyspieszył przy domku, rozwinął skrzydła i już miał wyskoczyć w powietrze, gdy czyjaś ręka złapała go za łebek.
Proszę, proszę.
Zaczął wujek Michał, podnosząc dusigrosza do oczu, żeby mu się lepiej przyjrzeć.
Chyba znaleźliście winowajcę tego całego zamieszania. Z moim zegarem.
Tak, wujku, to jest prawdziwy smok.
Zaczęła Ala, ale głos uwiązł jej w gardle, gdy zobaczyła osobę stojącą za wujkiem. To był jej tato. Jej tato patrzył właśnie na to, jak wujek podniósł z ziemi smoka i na dziuba stojącego obok wujka. Obie te rzeczy miały być tajemnicą. Czy tato da radę to zrozumieć? A co jeśli zabroni jej przyjeżdżać do wujka? No bo w końcu jaki rodzic pozwala swojemu dziecku bawić się smokami? Większość rodziców nawet w nie nie wierzyła. A co dopiero pozwoliłaby na takie szaleństwo?
No co, nie cieszyć się na mój widok?
Zapytał tato, rozkładając ręce do uścisku. Zdawał się nie zauważać tego wszystkiego. Ala nie rozumiała. Co prawda smoka mógł wziąć za zwykłego węża, ale Makary musiał robić wrażenie. Tato przytulił dziewczynkę i poczochrał ją po głowie.
I to było tak klasne, jak sądziłaś?
Zapytał.
To już minęły 2 tygodnie?
Odpowiedziała pytaniem na pytanie zdziwiona Ala.
Tak, maluchy, jest minęły. Chciałabym cię zabrać do domu.
Ale zostaniecie chociaż na obiad.
Trącił się wujek.
Alinka szaleje z kuchni. Od samego rania. Inaczej nie wypuściła z pustymi duchami. Ty, Rufusie, też oczywiście też jesteś za. Prosony.
W sumie ty moje.
Zastanowił się tato.
Muszę tylko umyć ręce. Gdzie jest łazienka?
Wujek mrugnął porozumiewawczo do Ali i podszedł pokazać tacie drogę do łazienki. Wrócił po kilku chwilach, ciągle trzymając na rękach dusigrosza.
No, co tak patrzycie?
Zapytał, widząc oszołomione miny Rufusa i Ali.
Mój tato w ogóle nie zwrócił uwagi na Makarego, ani na smokach w twoich rękach.
Wujek westchnął ciężko i wskazał ławeczkę, aby wszyscy usiedli. Dusigrosz leniwie owijał mu się wokół ręki, jakby mu się to podobało. Kiedy Ala mrużyła oczy, smok wyglądał, jakby był gustownym zegarkiem na nadgarstku wujka.
Widzisz, Alu, muszę ci coś wyznać. Ty, Rufus, o tym już wiesz. Smoki, dziuby i inne magiczne stworzenia są widoczne tylko dla osób obdarzonych niezwykłymi talentami. Można powiedzieć, że widzą tylko je czarodzieje.
Do Ali nie od razu dotarło znaczenie słów wujka. Kiedy w końcu pojęła, o co właściwie mu chodziło, szeroko otworzyła oczy.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że jesteś czarodziejem?
Dziewczynka nie mogła uwierzyć, że wujek Michał wreszcie się przyznał, że jest czarodziejem. Nareszcie.
Czyli jednak jesteś czarodziejem.
Powiedziała Ala z satysfakcją.
Wiedziałam.
Rufus i wujek spojrzeli na Alę wyczekująco. Na początku nie wiedziała, o co im chodzi, gdy nagle do niej dotarło.
Zaraz.
Zaczęła dziewczynka.
To skoro dziuba może tylko zobaczyć czarodziej, a ja mogę go normalnie widzieć, to znaczy, że ja też jestem.
Wujek zaśmiał się rubasznie.
To znaczy, jak następnym razem przyjedziesz, będziemy mieć dużo nauki.
Dziękujemy za wysłuchanie audiobooka. Czytały starszaki z publicznego przedszkola w Przedborowej z oddziałem zamiejscowym w Grodziszczu.